w gabinecie Luster. 16 grudnia 2008.00. Przedstawiamy test porównawczy, w którym wzięło udział 20 cyfrowych lustrzanek. W naszym rankingu znalazły się urządzenia najwyższej klasy, modele dla zaawansowanych fotoamatorów oraz lustrzanki najtańsze. Przedstawiamy test porównawczy, w którym wzięło udział 20 cyfrowych lustrzanek. W naszym rankingu znalazły się urządzenia najwyższej klasy, modele dla zaawansowanych fotoamatorów oraz lustrzanki najtańsze. Wykonaliśmy w naszym laboratorium jeden z największych testów porównawczych, w którym wzięły udział nie tylko kompakty, ale także najważniejsze na rynku lustrzanki. W szranki stanęły zarówno sztandarowe modele, przeznaczone dla zawodowców, jak i nieprofesjonalne, dostępne niemal dla każdego amatora kreatywnej fotografii. W naszym rankingu znajdziesz także przedstawicieli coraz liczniejszego grona lustrzanek półprofesjonalnych, wyposażonych w matrycę pełnoklatkową. S.131062 nowe trendy. Podobnie jak w kompaktach, w modelach SLR możemy zaobserwować stały wzrost rozdzielczości matryc. Na szczęście, w dysponujących dużymi fizycznie matrycami i lustrzankach zjawisko to nie jest aż tak destruktywne, jak w kompaktach, gdzie wraz ze wzrostem rozdzielczości rosną szumy, pogarsza się dynamika, a nawet ostrość obrazu. Jednak powstaje pytanie, po co w większości lustrzanek stosowane są sensory o rozdzielczości 13 czy 15 MP, prawdopodobnie wyłącznie ze względów marketingowych. Z badań wynika, że jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze aparatu cyfrowego jest rozdzielczość sensora. Powszechnym elementem występującym w lustrzankach staje się tryb live view, podglądu na żywo i wbudowanej stabilizacji matrycy, która nie występuje w modelach firm od lat produkujących optykę ze stabilizacją, czyli Canona, Nikona i Panasonica. Przełamany został trwający od wycofania się Kodaka z produkcji monopol Canona na lustrzanki rejestrujące obraz na matrycy pełnoklatkowej. Na rynku jest w tej chwili już 5 takich modeli, 2 profesjonalne i 3 półprofesjonalne oferują je. Poza Canonem, Nikon oraz Sony, nowością w aparatach z lustrem jest także nagrywanie sekwencji wideo. Ta dostępna obecnie tylko w 2 lustrzankach funkcja stanie się, naszym zdaniem, tak samo powszechna jak Live View. S.131063 Live View dla każdego. Stosowana w lustrzankach opcja pozwalająca na podgląd kadru na monitorze LCD stała się już powszechna. Producenci wyposażają w nią większość swoich najnowszych produktów. W naszym rankingu aż 15 na 20 modeli dysponuje systemem Live View. Gdy funkcja po raz pierwszy pojawiła się w lustrzankach, przyjmowano ją zarówno z entuzjazmem, jak i pewną dozą sceptycyzmu. Fora internetowe pełne są dyskusji na temat przydatności tego sposobu kadrowania. Elektroniczny podgląd fotografowanego planu w porównaniu z tradycyjnym optycznym jest daleko niedoskonały. Na monitorze LCD nie dostrzeżemy tak wielu szczegółów, jak w wizjerze optycznym. Poza tym, gdy fotografujemy przy słabym świetle, na ekranie mogą pojawiać się szumy przysłaniające niektóre fragmenty kadru. Kolejnym argumentem przeciw jest wolno działający w tym trybie system ustawiania ostrości patch ramka. Czy elektroniczny podgląd kadru jest zatem bezwartościowy? Tego nie można powiedzieć. Możliwość fotografowania bez konieczności przykładania około do wizjera aparatu jest niezwykle przydatna w 2 sytuacjach. Gdy fotografujemy z nad głowy na przykład, stojąc w tłumie na koncercie, lub z tak zwanej perspektywy żaby na przykład, przyrodnicze zdjęcia owadów. Funkcjonalność trybu Live View wzrasta, gdy lustrzanka jest wyposażona w ruchomy ekran LCD. Wyłącznie wówczas fotografujący ma możliwość swobodnego kadrowania niezależnie od ustawienia aparatu względem twarzy. O podglądzie na żywo w pełni funkcjonalnym możemy jednak mówić dopiero wtedy, gdy lustrzanka w tym trybie dysponuje szybką metodą pomiaru ostrości. S.131064 klasa lustrzanki. W naszym rankingu znaleźli się przedstawiciele wszystkich klas lustrzanek. Są wśród nich kosztujące fortunę modele dla zawodowców, a także prezentujące nieco mniejsze możliwości, ale tańsze modele półprofesjonalne przeznaczone dla zamożniejszych hobbystów nierzadko stanowią narzędzie pracy niejednego profesjonalisty. Lustrzanki średniej klasy oraz najtańsze proste modele, które można nabyć już za niewiele ponad 1000 zł. Oczywiście w drogich, zaawansowanych modelach stosuje się najnowsze technologie przetwarzania obrazu, zatem można się spodziewać, że będą rejestrować zdjęcia wyższej jakości niż modele tańsze. I faktycznie, testy wykonywane w naszym laboratorium to potwierdzają. Czy użytkownicy profesjonalnych i półprofesjonalnych aparatów płacą tylko za jakość zdjęć? Nie, to, jakie zdjęcia wykonuje lustrzanka, jest bardzo ważne, ale niekiedy równie istotne jest, jak wygodnie się z nią pracuje. Innymi słowy, dla pewnej grupy użytkowników jednym jednym z podstawowych kryteriów, którym kierują się przy wyborze sprzętu, jest wygoda obsługi. Najbardziej ergonomiczna lustrzanka powinna dysponować jak największą liczbą przycisków, gałek i pokręteł, pozwalających na jak najszybsze ustawienie niezbędnych w danej sytuacji parametrów. Fotoreporter czy fotograf wykonujący zdjęcia na ślubach i konferencjach nie może pracować ze sprzętem, który zmusza użytkownika do zagłębiania się w menu, żeby przestawić czułość, tryb pracy migawki czy autofokusu. Podstawowe ustawienia powinny być dostępne za pomocą specjalnych przycisków czy pierścieni umieszczonych na korpusie tak, aby można było wprowadzić zmianę, nie odrywając koło od wizjera. Aparaty najwyższej klasy wykonywane są z materiałów, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Korpusy dla zawodowców od dawna budowane są na bardzo mocnych magnezowych szkieletach, a wszystkie pokrętła i przyciski są uszczelnione, żeby były odporne na wodę i pył. Na ilustracji przedstawiamy nasz redakcyjny test odporności, jaki przeszedł przeznaczony dla zawodowców model E. 3 firmy Olympus. Kolejnym wyznacznikiem klasy aparatu jest liczba ekranów LCD wyświetlających bieżące ustawienia cyfrówki. Sztandarowe modele Canona i Nikona zostały wyposażone aż w 3 monitory, co pozwala na szybkie zorientowanie się w bieżących ustawieniach. Dodatkowe wyświetlacze dają łatwy dostęp do niektórych pozycji schowanych w innych aparatach głęboko w menu. Warto jeszcze poruszyć kwestię mechaniki lustra. Bardzo duże znaczenie może mieć to, jak szybko jest się w stanie podnosić i opadać, jednocześnie nie powodując silnych drgań korpusu. Pod tym względem profesjonalne lustrzanki są zdecydowanie lepsze od modeli przeznaczonych dla hobbystów. Wyżej opisane cechy budowy aparatów są typowe dla najdroższych korpusów. Aparaty półprofesjonalne, średnio zaawansowane i najtańsze tych wszystkich zalet. Oczywiście, nie mają. W zależności od klasy zmniejsza się wielkość i ciężar korpusu, im mniejsza i lżejsza konstrukcja, tym niższa klasa. Słabsze modele wyposaża się w mniejszą liczbę przycisków. Pokręteł czy wyświetlaczy LCD, na przykład najniższe modele, dysponują zaledwie jednym kółkiem zmiany wartości i tylko głównym ekranem. O ile dwa najbardziej zaawansowane produkty Canona i Nikona mają uchwyt ułatwiający kadrowanie w pionie grip, do lustrzanek niższej klasy trzeba go dokupić. W niektórych słabszych lustrzankach w pełni funkcjonalnego, oryginalnego pionowego uchwytu nie da się podłączyć wcale. Pełna klatka. Coraz więcej modeli lustrzanek, nie tylko aparaty dla zawodowców, jest wyposażanych w matrycę pełnoklatkową. Jest to bardzo duży sensor, mniej więcej odpowiadający wielkością tradycyjnej klatce filmu małoobrazkowego 36x24mm. Od stosowanych powszechnie w cyfrowych lustrzankach matryc CCD lub CMOS sensor pełnoklatkowy full frame jest ponad dwukrotnie większy, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, aby uzyskać inną, znacznie ciekawszą plastykę obrazu. Fizyczna wielkość matrycy, na której rejestruje się obraz, ma istotny wpływ na głębię ostrości wykonywanych zdjęć. Im większa matryca, tym mniejsza głębia, ponieważ do wykonania danego odwzorowania zastosujemy obiektyw o dłuższej ogniskowej. I odwrotnie, im matryca jest mniejsza, tym większa będzie głębia ostrości. Analogicznie, do objęcia takiego samego planu zastosujemy optykę o krótszej ogniskowej. Mała głębia ostrości i towarzyszące jej rozmywanie się nieostrych motywów zdjęcia w dużej mierze kształtują plastykę rejestrowanego obrazu. W niektórych wypadkach efekty, jakie można uzyskiwać, stosując duże sensory, są wyjątkowo pożądane, na przykład w fotografii portretowej czy makrofotografii. Kolejnym powodem, dla którego w zawodowych aparatach wbudowuje się matryce pełnoklatkowe, jest możliwość stosowania większych fotodetektorów. Mają większą zdolność łowienia nawet słabego światła. W takiej sytuacji uzyskujemy korzystniejszą proporcję między poziomami sygnału i szumu. Duże detektory znacznie lepiej sprawdzają się, gdy fotografujemy w wysokiej czułości. Z tego powodu zawierające małe matryce i małe fotodetektory aparaty kompaktowe nie radzą sobie, gdy zmusimy je do pracy przy ustawieniu ISO 800 czy 1600. Lustrzanki dają o niebo lepsze efekty. Jeszcze lepiej przy fotografowaniu w wysokiej czułości sprawdzą się lustrzanki z pełną klatką, gdy zechcemy fotografować z ISO 25000. Pozwoli nam na to tylko matryca typu full frame z bardzo dużymi detektorami. Może się nimi pochwalić jeden z prezentowanych aparatów Nikon D. 3. Duże fotodetektory pośrednio mają także korzystny wpływ na ostrość czy szczegółowość zdjęć. S. 2.131066 full frame dla amatora. Większość fotoamatorów nie potrzebuje lustrzanki pełnoklatkowej. Aparaty tego typu są bardzo drogie i warto z nimi stosować dobre, ale również i bardzo kosztowne obiektywy. Wbrew pozorom, full frame ma też swoje wady. Problem dotyczy słabej jakości obrazu rejestrowanego przy brzegach kadru, jeśli zastosujemy optykę średniej i słabej klasy. Pamiętajmy, pamiętajmy, że obraz wpuszczany przez obiektyw nie charakteryzuje się taką samą jakością we wszystkich miejscach. W środku kadru będzie bardzo ostry i jasny. Im dalej od centrum, tym bardziej rozmyty i ciemniejszy. Przy brzegach kadru pojawiają się też takie zjawiska, jak aberracja chromatyczna czy deformacja geometryczna. S. 131067 zmiany. Od ostatniego testu porównawczego, jaki publikowaliśmy na łamach regularnego wydania Peace i Worlda, minęło ponad pół roku. Większość ówczesnych modeli doczekało się już następców. W naszym rankingu prezentujemy lustrzanki, które wchodzą na rynek dopiero w momencie przygotowywania niniejszego numeru do druku. Zmiany dotyczą nie tylko uczestników testu, ale również procedury testowej, według której budujemy nasze zestawienie. W odpowiedzi na wiele sygnałów, jakie dochodziły do nas od czytelników, dołożyliśmy wszelkich starań, aby testować aparaty SLR przy użyciu referencyjnej porównywalnej optyki. Wykorzystywaliśmy stałoogniskowe obiektywy 50mm o świetle 1.1.4 z wyjątkiem Olympusa, gdzie obiektyw do systemu 4/3 o ogniskowej 50mm jest ciemniejszy. Dzięki zmianom, ocenie poddawany jest sam korpus aparatu, a nie, tak jak wcześniej, tandem, korpus i dostarczony do testów obiektyw. Ulepszona procedura testowa została opracowana z myślą o położeniu większego nacisku na ergonomię w lustrzankach. Jest znacznie łatwiej określić obiektywne zalety lub wady budowy korpusu niż w kompaktach. Uwzględnia znacznie więcej cech konstrukcji. Przy wyliczaniu oceny możliwości zwracamy uwagę na występowanie przycisków uaktywniających najbardziej przydatne podczas fotografowania funkcje, jak zmiana czułości czy profilu balansu bieli. Pojawiła się także potrzeba uwzględniania powszechnie już występującego trybu Love View oraz dostępnych w nim metod ustawiania ostrości. Szczegółowy opis procedury testowej znajdziesz na naszej płycie. S. 131068 Sony A900. Pełna klatka od Sony. Sony zaprezentowało długo oczekiwaną lustrzankę wyposażoną w pełnoklatkową matrycę o rekordowej rozdzielczości 24 milionów pikseli. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom została ogłoszona jako produkt półprofesjonalny. Było to trochę zaskakujące. Niektóre możliwości stawiały ją nawet nieco ponad świetnie wyposażony, ale i horrendalnie drogi profesjonalny model Canon EOS 1DS marki II. Gdy jednak przyjrzeliśmy się szczegółom, okazało się, że A900 mimo wszystko odstaje od produktów najwyższej klasy. Zastrzeżenia budzi praca mechaniki poruszającej lustrem, a system ustawiania ostrości nadal jest wolniejszy niż w zawodowych konstrukcjach Nikona czy Canona. Z aparatem nie zintegrowano uchwytu do zdjęć w pionie grip, a przyciski i klapki nie zostały uszczelnione. Fakt, że najnowsza Alpha nie ma wszystkich cech rasowego, reporterskiego korpusu nie świadczy o tym, że jest to złoty produkt. Wręcz przeciwnie, dla pewnej grupy użytkowników, nawet osób utrzymujących się z robienia zdjęć, może być bardzo dobrą propozycją. Mocny strony. A900. Na uwagę zasługuje świetnie zaprojektowany wizjer. Pokrywa cały obszar rejestrowanego kadru i do tego jest niezwykle jasny. Zaletą jest też prędkość nowej lustrzanki. Można wykonywać nią aż 5 ujęć w ciągu sekundy, co przy wielkości plików, jakie generuje najlepszy JPEG, może ważyć nawet 25 MB. Jest bardzo dobrym wynikiem. Kolejnym atutem A900 jest wbudowana stabilizacja obrazu. To jedyna pełnoklatkowa lustrzanka na rynku, której matryca reaguje na wstrząsy korpusu. Atutem 900 jest także solidna budowa. Zastosowano tu świetny wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości 920 000 pikseli, dobrze wyprofilowaną rękojeść i sporą liczbę przycisków i pokręteł umożliwiających szybką zmianę ustawień. Aparat dysponuje też dodatkowym małym wyświetlaczem. Wbrew trendom, nie został wyposażony w system podglądu na żywo. Model A900 dość dobrze wypadł w testach jakości. Najwyższą ocenę przyznaliśmy za ostrość i szczegółowość obrazu. Pod tym względem produkt Sony dorównał prawie 3 razy droższemu Canonowi EOS 1DS marki II. Niestety, gorzej od jedynki wypadł pod względem dynamiki obrazu i poziomu szumów. Pentax K20D. Lider klasy średniej, jednym z najlepiej ocenionych i przy okazji najtańszych aparatów średniej klasy jest sztandarowy model Pentaxa, wprowadzony na rynek w lutym 2008 roku. K20D jest bezpośrednim następcą solidnej konstrukcji. K10D wyposażono go w matrycę APS-C o bardzo dużej rozdzielczości 14 milionów pikseli oraz system stabilizacji matrycy. K20D ma kilka cech typowych dla droższych modeli wyższej klasy. Dysponuje bowiem nie jednym, a dwoma kółkami zmiany wartości i wieloma przyciskami uaktywniającymi najprzydatniejsze podczas fotografowania funkcje. Na uwagę zasługuje wizjer charakteryzujący się sporym powiększeniem obrazu z matówki 0,95x. Korpus K20D, podobnie jak w półprofesjonalnym Nikonie 300D, czy aparatach dla zawodowców. Jest odporny na przypadkowe zamoczenie. Uszczelnienie chroni także aparat przed dostaniem się do wnętrza pyłu lub piasku, powodujących zabrudzenie czy nawet przedwczesne zużycie kółek i przycisków. Cechą świadczącą o wyższej klasie tej lustrzanki jest także występowanie zamka blokującego otwarcie klapy maskującej gniazdo karty pamięci. Sterowanie. Podstawowymi narzędziami służącymi do sterowania ustawieniami K20D są główne koła trybów umieszczone klasycznie na górze korpusu po lewej stronie, dwa kółka zmiany wartości oraz znajdujące się na pleckach talerzyk nawigacyjny z zatwierdzającym przyciskiem OK, W, środku. Dodatkowo, nawigator otacza pierścień służący do wyboru trybu pracy autofokusu. Aparat całkiem dobrze wypadł w teście jakości obrazu, co ciekawe, pod pewnymi względami nieco lepiej od swego brata bliźniaka, identycznego korpusu firmowanego przez Samsunga GX20. Dobrze oceniliśmy ostrość obrazu oraz odwzorowanie szarości przy ręcznym balansie bieli. Aparat nie poradził sobie jednak z prawidłowym dostosowaniem się do sztucznego oświetlenia. W trybie automatycznego balansu bieli zdjęcia wyszły zarzucone. Na średnim poziomie możemy ocenić generowane szumy. Obrazy z K20D są pod tym względem porównywalne do zdjęć z innych lustrzanek o podobnej rozdzielczości. Tak samo jak szumy oceniamy dynamikę obrazu, gdy ustawiliśmy ekspozycję w ten sposób, aby aparat wyłapał szczegóły. W światłach. W cieniach zobaczył niewiele. S 2.131070 Canon EOS 50D. Szybko i wygodnie. Już po roku od ogłoszenia modelu 40D, Canon zaprezentował kolejną wersję swojej lustrzanki średniej klasy z serii EOS X0D, porównywalny z Pentaxem K20D i Sony A700. Nowy aparat Canona można klasyfikować między Nikonem D90 a D300, następca bardzo popularnych także wśród mniej zamożnych zawodowców. Modeli EOS 10D i 20D dysponuje 15-megapikselowym sensorem CMOS o wielkości 22,2x 14,8 mm. Podobnie jak wszystkie poprzednie modele serii, 50D został skonstruowany na solidnym magnezowym szkielecie. Jest za to pierwszym korpusem X0D, który został uszczelniony, dzięki czemu ma większą odporność na kurz czy piasek. Aparat został bardzo dobrze zaprojektowany pod względem ergonomii i obsługi. Wiele cech konstrukcji jest zapożyczona z modeli wyższych klas. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo wygodne drugie kółko zmiany wartości zlokalizowane na pleckach aparatu. Za jego pomocą możesz sterować ustawieniami czasu i przysłony lub, jeśli fotografujesz w trybie preselekcji przysłony, kompensować czas ekspozycji. Dużą zaletą jest zastosowanie świetnego 3-calowego monitora LCD, który wyświetla obraz złożony aż z 920 tysięcy pikseli. Największa rozdzielczość stosowana w ekranach lustrzanek. Szybkie strzały. Podczas wykonywania kilku pierwszych zdjęć zwróciliśmy uwagę na pracę mechanizmu podnoszącego lustro. Pod tym względem konstruktorzy średnio zaawansowanego modelu poczynili duży postęp. Lustro podnosi się i opada bardzo szybko i cicho. Dopracowanie mechanizmu było koniecznością. W sytuacji, gdy aparat ma wykonywać zdjęcia z bardzo dużą prędkością, nawet do 6,3 klatek na sekundę w pierwszych sekundach serii. W ciągu 30 sekund aparatem udało nam się zarejestrować aż 79 ujęć JPEG, ważących po około 8,4 MB każde. Nie pod każdym względem sprzęt jest jednak super szybki. Jeśli fotografujesz w trybie Live View, możesz się rozczarować prędkością autofokusu wykorzystującego detekcję kontrastu. Mimo zastosowania sensora APS-C o dużej rozdzielczości, aparat całkiem nieźle poradził sobie w testach oceniających rozpiętość tonalną dynamikę obrazu. Chociaż aparat zarejestrował szczegóły zarówno w światłach, jak i cieniach, odwzorowanie było dalekie od ideału. W najciemniejszych fragmentach obrazu pojawiły się spore szumy. Niestety wyniki testów poziomu szumów 50D nie były pomyślne. Bardzo dobrze za to oceniamy ostrość obrazu. S 2.131071 Nikon D 700. Prawie jak D 3. Korpus D 700 jest niemal bliźniaczą kopią dobrze ocenianego modelu lustrzanki półprofesjonalnej, oznaczonej jako D 300. Prezentuje możliwości zbliżone do zawodowego i znacznie droższego Nikona D 3. Bardzo solidny, uszczelniony korpus został wyposażony w sensor typu CMOS o wymiarach odpowiadających klatce filmu małoobrazkowego. Rozdzielczość matrycy D 700 wynosi tylko 12 MP. To trochę zaskakujące, zwłaszcza gdy jak grzyby po deszczu pojawiają się lustrzanki ze znacznie mniejszymi fizycznie sensorami APS-C. o rozdzielczości 14 czy 15 MP. Konstruktorzy, nie przesadzając z liczbą fotokomórek, chcieli prawdopodobnie uzyskać jak najniższy poziom szumów. Koncepcja słuszna, a jakie przyniosła efekty? Aparat rejestruje bardzo czyste zdjęcia, charakteryzujące się niskim poziomem szumów. Jest to niewątpliwie efekt zastosowania dużego sensora o niewielkiej rozdzielczości. Niestety, nie możemy równie dobrze ocenić dynamiki obrazu. Aparat raczej słabo spisywał się w próbie rozpoznania detali zarówno w światłach, jak i cieniach. Trochę rozczarowała nas również szczegółowość obrazu. Aparat pod tym względem wypadł znacznie słabiej od starszego i teoretycznie porównywalnego Canona EOS A5D Olympus E3. Klasa w dobrej cenie. Wprowadzenie modelu E3 było, naszym zdaniem, największym sukcesem Olympusa. Aparat jest następcą pierwszej profesjonalnej lustrzanki cyfrowej tego producenta. E1. O ile trudno zachwycać się poprzednikiem, o tyle o E3 można napisać wiele dobrego, szczególnie na temat jego budowy. Korpus lustrzanki Olympusa został zaprojektowany i wykonany bardzo solidnie. Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, a także pył czy nawet silne zmoczenie. Równie istotną, jeśli nawet nieistotniejszą zaletą zawodowego korpusu Olympusa jest duży wizjer. Współczynnik powiększenia wynosi aż 1,15x. Podczas gdy w innych lustrzankach wyposażonych w małą matrycę systemu 4/3 to 0,92x. Dzięki zastosowaniu odchylanego panelu LCD aparat dysponuje prawie w pełni funkcjonalnym trybem Live View. Brakuje tylko szybkiej metody ustawiania ostrości, jaką dysponuje Sony A350. Mamy wrażenie, że konstruktorzy wycisnęli z małej matrycy ile tylko się dało. Obraz jest zdecydowanie lepszy niż w innych testowanych w naszym laboratorium lustrzanek tego producenta. Niestety zarówno pod względem szczegółowości obrazu, jak i dynamiki ustępuje profesjonalnym konstrukcjom konkurencji, które mają matrycę o zdecydowanie większej powierzchni. S-231073 Nikon D90 filmująca lustrzanka, najnowszy amatorski korpus Nikona, następca udanego i popularnego D80, został wyposażony w sensor typu CMOS o rozdzielczości 12 MP. Jest kolejną lustrzanką, która ma wyświetlacz LCD o bardzo wysokiej rozdzielczości -920000 pikseli oraz tryb podglądu na żywo. Pierwszą, która potrafi kręcić filmy. D90 został wyposażony w typowe dla aparatów swojej klasy przyciski i pokrętła. Na pleckach korpusu znajdziesz jedno z dwóch kółek zmiany wartości, drugie zlokalizowano z przodu na rękojeści oraz talerzyk nawigacyjny z umieszczonym wewnątrz potwierdzającym przyciskiem około. Po lewej stronie głównego wyświetlacza zlokalizowano 5 przycisków, z których 4 charakteryzuje zdublowana funkcjonalność. Aparat, tak jak większość nowych lustrzanek, dysponuje trybem Live View. Nikon jako pierwszy postanowił rozwinąć funkcjonalność podglądu na żywo i przystosował swoją lustrzankę do rejestracji sekwencji wideo. Aparat zapisuje niezłej jakości krótkie filmy w standardzie 720p. Niestety konstruktorzy, spiesząc się z wprowadzeniem nowej funkcji, nie zdążyli jej należycie dopracować. Podczas kręcenia filmu nie można korzystać z autofokusu, a jednak dość trudno ręcznie ustawiać ostrość w trakcie filmowania. S-231074 Sony Alpha 350. Funkcjonalny Live View. Sony Alpha 350 był dość długo oczekiwanym korpusem, choćby przez użytkowników znanego z Minolty systemu Dynax, którzy chcieli zamienić swoją wysłużoną lustrzankę na aparat nowszej generacji. Cierpliwość została nagrodzona. Model A350 okazał się najbardziej funkcjonalnym produktem w swojej klasie. Wyposażono go w przetwornik CCD o rozdzielczości 14 milionów pikseli, ulepszony stabilizator obrazu oraz, co należy do rzadkości, odchylany ekran LCD. Ruchomy monitor przydaje się głównie w sytuacji, gdy fotografujemy z wykorzystaniem trybu podglądu na żywo, a ten w modelu A350, a także w bliźniaczym A300 jest wyjątkowy. Umożliwia szybkie ustawianie ostrości. Na temat różnych metod ustawiania ostrości w trybie Live View pisaliśmy we wstępie. Aparat, jak większość słabszych lustrzanek średniej klasy, dysponuje jednym kółkiem zmiany wartości, które zlokalizowano w nietypowym miejscu tuż przed przyciskiem wyzwalającym migawkę. Model A350, podobnie jak konkurenci, dysponuje też niewielką liczbą przycisków oraz dodatkowym wyświetlaczem LCD. Informacje o ustawieniach odczytuje się na ekranie głównym, jak na aparat z matrycą APS-C. Całkiem nieźle spisał się w teście dynamiki obrazu. Trochę słabsze noty uzyskał za poziom szumów i ostrość zdjęć. S-231075 Canon EOS 450D. Jakość w dobrej cenie. Aparat jest bezpośrednim następcą taniego korpusu EOS 400D. Do czasu wypuszczenia na rynek EOS A1000. D. Był to najtanieszy model SLR w ofercie Canona. W porównaniu z poprzednikiem 450K zyskała większą rozdzielczość. Nowy CMOS składa się z 12 milionów komórek, udoskonalony wizjer oraz tryb Live View. Jedną z największych zalet OS-a 450D jest zastosowanie większego niż w poprzednich modelach wizjera. Powiększenie matówki wzrosło z 0,8x do 0,87x. Dzięki temu kadrowanie tanią lustrzanką Canona jest znacznie wygodniejsze. Lepszą ergonomię w naszej ocenie zapewnia także wygodniejsza niż w 400D rękojeść. Dzięki niej aparat w miarę dobrze leży w dłoni. Jak większość lustrzanek z tej grupy cenowej, EOS 450D dysponuje tylko jednym kółkiem zmiany wartości i jednym nieodchylanym wyświetlaczem LCD. Tani korpus Canona bardzo dobrze oceniliśmy za szczegółowość obrazu. Mimo że jeszcze bardziej ścieśniono coraz mniejsze fotodetektory, nie zauważyliśmy pogorszenia dynamiki obrazu. Oceniamy ją równie dobrze jak w uboższym O2MP modelu 400D. W porównaniu z konkurentami aparat nieźle wypadł w teście określającym poziom szumów. S 2.131076 Olympus E 520 czysto i stabilnie. W ofercie lustrzanek Olympusa E 520 to jeden z modeli średniej klasy. Plasuje się pomiędzy E 420 a ostatnio zapowiedzianym E 30. Można go porównywać do Canona EOS 450D oraz Sony A 350. Aparat został wyposażony w 10-milionową matrycę LaFMOS oraz procesor TrueEpic i pozwalający na rejestrację 3,5 ujęcia w ciągu sekundy. Ta niedroga lustrzanka jest wyposażona w stabilizator i system czyszczenia matrycy. Jak większość konkurentów, może pracować w trybie Live View. E 520 nie różni się bardzo od swojego poprzednika. E 510. Zmiany wydają się jedynie kosmetyczne. To, co najistotniejsze, czyli matryca, wyprofilowanie korpusu i układ optyczny wizjera, pozostało takie samo. Różnice dotyczą przede wszystkim systemu podglądu na żywo, w którym pojawiła się dodatkowa metoda pomiaru ostrości i detekcja kontrastu. Pod tym względem aparat oceniliśmy średnio. Jednym z powodów uzyskania przeciętnych not jest wielkość zastosowanej matrycy. System 4/3 jest za mała w stosunku do rozdzielczości. Zbyt gęste rozmieszczenie małych fotodetektorów skutkuje spadkiem ostrości obrazu i rozpiętości tonalnej oraz wzrostem szumów, choć pod tym ostatnim względem nie było źle.